Teraz będzie czas właśnie studiowania Bożego Słowa, bardzo ważny element nabożeństwa, dlatego skupmy nasze serca. Też sporo dzieci mamy na sali. Przypominam, że mamy pokój właśnie dla dzieci, jest tuż za szklanymi drzwiami po prawej. Tam jest też transmisja na telewizorze, można sobie oglądać, są zabawki, także zachęcam do skorzystania, gdyby dzieci się nudziły. Natomiast my skupmy swoje serca na Słowie Bożym i dzisiaj poprowadzi nas w tym Duch Święty poprzez brata Mateusza.
Jak tak powiedziałeś, to tak pewnie będzie. Dzisiaj zostałem poproszony wyjątkowo, żeby nie głosić dziejów apostolskich, względu na to, że się chyba któryś z braci przygotowuje na następne kazanie, bo tak dodam, dla braci i sióstr z Gdyni, że już tak 2 lata siedzimy w dziejach apostolskich, ale już tak koło 25 rozdziału gdzieś jesteśmy, także myślę, że jest już bliżej zdecydowanie końca niż początku. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali Ewangelię Jana, 6 rozdział, także zachęcam wszystkich do otworzenia Słowa Bożego. Ewangelię Jana, 6 rozdział, będziemy czytać pierwszych 14 wersetów. Ewangelia Jana, 6 rozdział i pierwszych 14 wersetów. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, a szło za Nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A była blisko Pascha, święto żydowskie. A Jezus, podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus: każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu, usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Jak uczestniczyć razem z Jezusem w tym zadaniu, w tej misji, którą realizuje na świecie? Czy jest jakiś sposób na to, żeby uczestniczyć w tym zadaniu? Oczywiście mi się od razu pojawia taka najprostsza myśl, no jest nabożeństwo, to więc można uczestniczyć w nabożeństwie, można się dołączyć jakoś do tego, co się dzieje w kościele, co się dzieje na naszych zgromadzeniach, co się dzieje może na grupach biblijnych. Ale tak poza tym, czy można w jakiś sposób dołączyć do tego, co Jezus robi, jak Jezus rozwija swoje królestwo? Czego od nas wymaga, jakiej postawy, jakiego działania, żebyśmy faktycznie byli użyteczni i żebyśmy faktycznie mogli w tym Jego dziele poszerzania Królestwa Bożego uczestniczyć? I myślę sobie, że jest to ważne pytanie, bo podejrzewam, mam takie przekonanie, że większość z was, jak tu jesteście, chcielibyście w tym uczestniczyć. Zgadzam się, czy zgadzacie się, czy tak sobie? Nie? Chcielibyśmy. Co nie oznacza, że chcemy wszystkiego, co się z tym wiąże, bo zdajemy sobie sprawę, że prawdopodobnie jakaś cena też temu jest przypisana. No, zazwyczaj tak jest. Jeśli coś robimy, to czegoś innego nie możemy robić. Te rzeczy się jakoś ze sobą wiążą, ale myślę sobie, że właśnie ten fragment jest takim wyjątkowym fragmentem, bo tu ewidentnie Jezus coś robi i robi coś bardzo cudownego. Widzimy, że to jest cud ewidentny. Ale zwróćcie uwagę, że w tym ewidentnym cudzie angażuje bardzo intencjonalnie swoich uczniów. Więcej, myślę sobie, że jest to w pewnym sensie wzorcowy fragment w tym sensie, że on specjalnie trochę ich, tak jak tu jest powiedziane, w 6 wersecie, że wystawiał go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał czynić. A więc widzimy, że on jakby, to jest pewien moment nauki. To jest pewien moment, gdzie jego uczniowie mają zrozumieć, jak Jezus chce działać, jak lubi działać i do czego nas w pewnym sensie, można powiedzieć, zaprasza. Do jakiego rodzaju sytuacji, żebyśmy razem z Nim mogli w tym Jego dziele rozwoju Królestwa Bożego, prorokowania, mówienia o tym, kim On jest, zwiastowania Jego tożsamości, żebyśmy mogli w tym wszystkim uczestniczyć. A więc jak działa Jezus, jak do Niego dołączyć? No i takie proste pytanie, jak będziemy o tym zastanawiać się dzisiaj, to chciałbym, żebyś sobie zadała bądź zadał takie pytanie, czy faktycznie jestem na to gotowy, czy gotowa. Bo pewne rzeczy to jednak ze sobą, no pewne rzeczy są pewną ceną. I o tym też ten fragment mówi. Gdzie znajdujemy tę historię? Jakbyśmy spojrzeli tak na Ewangelię Jana, nie będę mówił może zbyt wiele o Ewangelii Jana, poza tym, że jest bardzo intymna, że uzupełnia Ewangelie synoptyczne i że wskazuje na bóstwo Jezusa. To są takie podstawowe jakieś trzy cechy, które przynajmniej dla mnie, kiedy czytam całą tą Ewangelię, to mi się narzucają. Myślę sobie, że są bardzo ważne. Ale kiedy patrzymy na przykład na Ewangelię Jana, 5 rozdział, tuż przed tym 6 rozdziałem, to generalnie widzimy, że tutaj Jezus zaczyna objawiać to, co było najtrudniejsze dla Żydów. Mianowicie to, że bez Niego zbawienia nie ma. Oni sobie byli przekonani, że są Bożym narodem wybranym i koniec i kropka, a tu przychodzi Jezus i mówi, jak we mnie nie uwierzycie, to co? To nie będziecie zbawieni. Jest powiedziane w 23 wersecie 5 rozdziału, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. No popatrzcie, no to jest to przecież to obraza jest. Przyszedł jakiś taki, 30 parę lat ma i nam mówi, na jakich warunkach my mamy czcić naszego Ojca? Kolego, kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Żeby nam takie rzeczy mówić. Bardzo twarde zetknięcie tego, co było i tego, co przynosi Jezus ze sobą. 39 werset mówi do nich. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. O mnie. Popatrzcie, bardzo radykalne, można powiedzieć, zetknięcie tych dwóch perspektyw. Perspektywy Starego Przymierza, która oczekuje na Mesjasza i perspektywy Mesjasza, który przyszedł i mówi, wspaniale, że na mnie oczekiwaliście, w takim razie mnie przyjmijcie. To w takim razie mnie przyjmijcie. No ale wiemy, że nie wszyscy byli tak gotowi do tego, żeby go przyjąć. I potem znowu w dalszej części tego Ewangelii Jana, tego 6 rozdziału, Pan Jezus znowu mówi bardzo wyraźnie, w nawiązaniu już trochę do tego, co do tej okazji, która tutaj się pojawia na początku, mianowicie, że jest święto Paschy. On mówi, ja jestem chlebem życia. Ja jestem chlebem życia. I znowu to jest ta sama myśl. Beze mnie po prostu nie jesteście przy Ojcu. Ja jestem wam niezbędny. Tak jak manna wam była niezbędna, tak ja jestem dla was niezbędny. Koniec. Nie ma żadnej innej opcji. Musicie być przy mnie. Potrzebujecie mnie. Tak jak lud izraelski idąc przez pustynię potrzebował manny. Ja jestem chlebem żywota. Ja jestem chlebem żywota. Kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Ja jestem tym, którego potrzebujecie, żeby być ludem Bożym, żeby być zbawieni, żeby należeć do Ojca. A więc takie bardzo radykalne słowa. I pośrodku mamy to wydarzenie. To wydarzenie cudu, o którym dzisiaj mówimy. I taka refleksja. Sobie pomyślałem kiedyś, właśnie jak pamiętam, jak przygotowywałem to kazanie, bo to już kiedyś przygotowałem. Choć to historia spektakularnego sukcesu, to tak naprawdę popatrzcie, jak ona się kończy. Jak ona się kończy w tym 6 rozdziale. 66 werset. Wszystko niby fajnie wygląda, cud był, byli nakarmieni, ale co ten 66 werset mówi? Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. I wtedy Pan Jezus daje takie bardzo dziwne pytanie. Ja bym takiego pytania na pewno nie zadał, bo bym się bał. Ale Pan Jezus się nie bał. I wtedy, że do 12 nawet, słuchajcie, do tego rdzenia można powiedzieć, zadał to pytanie. A co z wami? Czy wy chcecie odejść? I wtedy wiemy, że Piotr wyznał w taki piękny sposób, który myślę, no, wy też znacie i pamiętacie. Mówi: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Ty jesteś tym, który faktycznie wprowadza nas w życie wieczne. Tak naprawdę on potwierdza, że ja już Tobie ufam. Ja już nigdzie indziej nie chcę pójść. Ja chcę zostać przy Tobie. Chociaż nie rozumiem, chociaż jest to wszystko trudne, ale chcę być przy Tobie, bo to jest to miejsce, które wiem, że jest właściwe. Jak my mierzymy sukces? Tak sobie czasami myślę, że jak my byśmy takie dzisiaj jakieś 5 tysięcy ludzi nakarmili, tak jak Pan Jezus, to byśmy jakieś kamerki na pewno powłączali. Wiecie, byśmy to jakoś tak spróbowali zaadoptować do warunków, żeby jak najwięcej ludzi pozyskać. A popatrzcie, jak Pan Jezus to zrobił. Pan Jezus jakby postawił na jakość i powiedział: nie, ja to wszystko zrobiłem, ale ja Wam teraz powiem takie słowo, takie twarde słowo, że zweryfikujemy. Że zweryfikujemy, czy faktycznie jesteście tymi, którzy chcą zostać przy mnie, czy po prostu... No bo tak naprawdę Panu Jezusowi nie zależało na popularności. I to jest, myślę, pewna cecha, którą się różnimy może od Pana Jezusa. Jemu nie zależało. On powiedział: chcecie iść, to idźcie, ja wiem, kim jestem i wy też musicie wiedzieć, kim ja jestem. I na tych warunkach możecie przy mnie być. A nie na tych, że po prostu ja tutaj będę, wiecie, pod publiczkę robił jakieś różne rzeczy. Także sukcesem, myślę, jest zwycięstwo dla Boga w określonej sytuacji, a niekoniecznie samo powodzenie. Tak, kiedy patrzę na ten 5 i 6 rozdział cały w Ewangelii Jana. Co się więc dzieje? Popatrzmy na ten dzisiejszy fragment. W 1 wersecie czytamy, że koniec spięcia, Jezus odchodzi. Odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Zostawia ten cały początek, o którym mówiłem, 5 rozdział, cały ten spór z faryzeuszami, to jest poza nim. I w 2 wersecie pojawia się dwuznaczny tłum. Jest powiedziane, że szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Ale co ciekawe, jak popatrzymy później na 26 werset, to trochę ten tłum, Pan Jezus tak, no, trochę ich zmusza do myślenia. Myślę, że zmuszanie tłumu do myślenia nie jest taką najlepszą rzeczą, bo tłum niekoniecznie lubi myśleć. I tutaj jest powiedziane tak. Odpowiedział im Jezus i rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. I myślę sobie, że no bardzo często ludzie potrzebują, i to nie jest samo w sobie złe, że potrzebują pomocy, dlatego przychodzą do kościoła, dlatego wierzą. Szczególnie w Afryce widzę, kiedy ludzie naprawdę mają ciężko. Naprawdę, u nas też ludzie mają ciężko, może tylko trochę inaczej ta ciężkość życia się wyraża u nas. Ale generalnie przychodzimy, no bo potrzebujemy jakiejś pomocy i to jest naturalne, zwykłe, ale gdzieś Pan Jezus pokazuje, że mamy taką przynajmniej umiejętność nazywania bardziej duchowo tego, co tak naprawdę faktycznie w sercu czujemy. Oni idą za Nim, mówią, że idą dlatego, że to On jest taki wyjątkowy, ale Pan Jezus mówi, a czy nie dlatego po prostu, że się najedliście? Myślę sobie, że jest to pewna dwuznaczność bycia w tłumie. Też dlatego myślę, na przykład stół pański, no w tłumie się go nie da przyjąć. Każdy musi sam odpowiedzieć sobie na to pytanie, kim jest. I myślę, że tak celowo to jest zaplanowane. Czego faktycznie szukają? Myślę, że też my sobie możemy takie pytanie zadać. Co nas ostatecznie ciągnie do Jezusa? Nie chodzi teraz o to, żeby zaprzeczać tym normalnym potrzebom ludzkim, bo one są. Ale czy jest coś więcej? Czy jest coś więcej? Pamiętam kiedyś, zapadł mi w pamięć pewien człowiek, którego znałem. Miałem takiego pobożnego chrześcijanina. Powiedział rano: no pójdę do zboru, bo tam muszę się z bratem jednym spotkać. Ja tak sobie pomyślałem, to co, to dlatego idziesz do tego zboru? Musisz z tym bratem spotkać, jakiś biznes masz? Ja nie mówię, że nie, to jest fajnie spotkać się z bratem i załatwić biznes, to jest dobra rzecz. Ale to jest to, co sprawia, że idziesz do zboru? No to są, myślę, że czujecie, to są dwie różne rzeczy. Co dalej się dzieje? 3 werset. Wstąpił Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. Jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy. Mamy ten tłum, on się już pojawia. Ale na razie Jezus jeszcze jest ciągle ze swoimi uczniami i to dla uczniów, czyli dla nas również jest ta lekcja, chociaż to tłum na tym wszystkim skorzysta. Dalej 4 rozdział, werset nam mówi, że była blisko Pascha, święto żydowskie i to myślę o dwóch rzeczach nam mówi. Po pierwsze, skąd się ci ludzie wzięli? Oni prawdopodobnie pielgrzymowali, ale jak pielgrzymowali i dowiedzieli się, że jest Jezus, to stwierdzili, no to w trakcie tego pielgrzymowania zobaczymy, co ten Jezus robi. no to warto sobie trochę to pielgrzymowanie gdzieś tam uatrakcyjnić. Skoro Pan Jezus właśnie coś tam prawdopodobnie przynajmniej możemy założyć, że coś ciekawego zrobi. A druga rzecz, myślę, o której tutaj jest mowa, to jest mowa o tym, że naturalnie szli na to święto. To tak jak, słuchajcie, z nami, jak są święta Bożego Narodzenia, naturalnie o czym myślimy? No o Bożym Narodzeniu, o stajence, tak? Trochę jakoś tam kolędy się pojawiają, wiecie. I oni też szli na Paschę, więc generalnie czeka święto Paschy, czyli święto wyzwolenia, święto właśnie tego momentu, kiedy Bóg ich uchronił właśnie z Egiptu. I zobaczcie, że ten cały szósty rozdział troszeczkę nawiązuje właśnie do tego święta, do tego, co gdzieś oni oczekiwali i co oni w tym momencie przeżywali. Także myślę sobie, że to też jest ciekawe, że Jezus do tego nawiązuje i przez swoje kazania, i przez to, w jaki sposób potwierdzi swoją tożsamość, jako tej nowej manny, bez której Boży lud nie przeżyje. I myślę sobie, tak patrząc nawet na to, co Pan Jezus tutaj robi, że taka lekcja też z tego płynie, szukajmy mostów. Szukajmy mostów. Czasami gdzieś tam protestanci mówią, a my się tam od całego roku kościelnego oddzielimy. No ale jakie dobro z tego wynika, że ty się oddzielasz od tego roku kościelnego? Ludzie myślą naturalnie o Bożych rzeczach, to czemu tego nie wykorzystać? Czemu do tego nie nawiązać? Czemu tego w jakiś sposób nie wypełnić Bożą treścią? Myślę sobie, że dokładnie coś takiego robi tutaj Pan Jezus. On mówi, no ja jestem oczywiście spełnieniem tego, ale On tego nie odtrąca. On to jak najbardziej wykorzystuje i myślę sobie, że powinniśmy podobnie na to patrzeć. Piąty werset, zwrot akcji. Czyli oni tak sobie jeszcze grzecznie siedzą w tym czwartym wersecie. Była blisko Pascha, Pan Jezus poszedł na górę, usiadł z nimi, ci ludzie gdzieś tam krążą. Okej, oni sobie idą, my tu sobie z Panem Jezusem siedzimy jako uczniowie. I co się dzieje w tym piątym wersecie? Jezus podniósł oczy, ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa. To też jest, zwróćcie uwagę, bardzo konkretne. To nie tak, że tak ogólnie, tylko konkretnie. Ktoś musi na to pytanie odpowiedzieć. Skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A więc Jezus zmusza Filipa do wzięcia odpowiedzialności za tę sytuację. Zadaje trudne, osobiste pytanie. Nie wiem, czy wy lubicie takie sytuacje, jak ktoś was zmusza do czegoś. Kto zajmie się szkółką dzisiaj? Agnieszko. Niesympatycznie się robi, nie? Albo kto zacznie się sprzątaniem? Magdo. Takie, wiecie, to się takie trochę zaczyna robić, osobiste. A może jakieś plany miałem, albo miałam. A tu nie ma żadnych planów. Po prostu trzeba coś odpowiedzieć Panu Jezusowi. Aha, rzeczywiście, to może coś trzeba z tym zrobić. Ciekawe. I to na mnie ciąży. To tu mi się pojawia jakiś ciężar na plecach w tej sytuacji. Ja jakoś na to muszę odpowiedzieć. Nie wiem, czy lubicie brać odpowiedzialność za różne rzeczy w życiu. Są rzeczy, które ja lubię brać odpowiedzialność, bo mi wychodzą. Ale jak mi nie wychodzą, to zdecydowanie nie lubię. Generalnie tak to działa. Nie wiem, jak to u was działa. Już nie poza tym, że rzeczywiście czasu często nie mamy i nie chcemy brać odpowiedzialności, no bo wiadomo, że co, trzeba będzie po prostu tego czasu trochę zainwestować, tak? No nigdy tak nie ma, że bierzemy za coś odpowiedzialność i samo się zrobi. Nie wiem, czy zdarzyło się wam coś takiego kiedyś. Raczej tak nie ma. Jak za coś bierzemy odpowiedzialność, to musimy wtedy coś z tym zrobić. I to my za to odpowiadamy, a nie ktoś inny. Można by zadać pytanie, czy Pan Jezus gdzieś, no przecież to On będzie robił ten cud, tak? To nie oni będą ten chleb rozmnażać i te rybki. Ale chociaż to Pan Jezus zrobi ten cud i nie chce pozostawić tych uczniów samymi, to z drugiej strony nie chce też tego zrobić sam. To jest, myślę, bardzo, bardzo ważna rzecz. To Pan Jezus swoją mocą będzie te rybki rozmnażał, te chlebki pomnażał, ale nie chce tego zrobić sam. I zwróćcie uwagę, że nie chcąc tego zrobić sam, kieruje do nas takie zapytanie, czy wy chcecie wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje w tym momencie? Oczywiście ja będę przy was, to ja pomnożę, ale pytanie kieruje do was. Ale pytanie kieruje do was. I taka myśl w związku z tym, czy taka lekcja, która właśnie ta główna, jak dołączyć do Jezusa w budowaniu Jego Królestwa, myślę, że dołączamy do Jezusa w budowaniu Jego Królestwa przez wzięcie odpowiedzialności za jakąś cząstkę świata wokół nas. Za jakąś cząstkę świata wokół nas. Może coś się wydarza, i widzimy to po prostu. Może jest jakaś potrzeba, myślimy sobie, no warto by było coś z tym zrobić. I nie wiem oczywiście, jak dzisiaj do ciebie Jezus mówi. No nie mówi w taki sposób jak do Filipa, werbalnie prawdopodobnie. Jest duże prawdopodobieństwo, że tak nie mówi do ciebie, ale myślę, że jakoś do ciebie może mówić. Zajmij się tym. Zrób coś z tym. Może da się to naprawić. Myślę sobie, że to jest bardzo ważne. Dołączamy do Jezusa. On będzie tym, który będzie czynił cuda. Ale chce, popatrzcie, do tego Filipa ciągnie. Weź odpowiedzialność za to. Sam go pyta. Sam to inicjuje i wiemy, że robi to celowo. 6 werset nam mówi, a mówił to wystawiając go na próbę. Bo sam bowiem wiedział, co miał czynić. On celowo go angażuje. Celowo, można powiedzieć, go zaprasza, wciąga do tego, co się ma wydarzyć. Dlaczego? Bo chce, żebyśmy byli tego częścią. Żeby nie robił tego sam. Żeby to nas zmieniało, żeby to nas kształtowało. Żeby to nie było coś, co tylko i wyłącznie obserwujemy, ale coś, w czym również mamy jakiś swój udział. Jak reagujesz na ciężar na plecach? Jak reagujesz na takie przynaglenie w sercu, żeby za coś wziąć odpowiedzialność? Czy unikasz tego, czy wypierasz takie sytuacje? Czy mówisz, a może Panie Boże, to Ty i powinienem się za to wziąć? Czy powinnam się za to wziąć? A może to Pan Jezus chce, abym to poniósł czy poniosła? Tu dodam taką refleksję. Pamiętam, jak żeśmy, to mówię do zboru w Radości, ale zbór w Gdyni może się dowie czegoś. Pamiętam, że był taki moment świeżo po wojnie, jak wojna się zaczęła. Wojna się chyba w czwartek zaczęła, o ile dobrze pamiętam. A myśmy, pamiętam, w niedzielę, żeśmy po nabożeństwie po prostu stwierdzili, że musimy coś zrobić. I też nie mieliśmy zielonego pojęcia, jak co należy zrobić, ale mieliśmy takie głębokie przekonanie, że coś musimy zrobić i żeśmy zaczęli robić. I potem dzięki temu ten ośrodek tutaj, gdzie ponad 600 osób przeszło, powstał. A jakbyśmy tego nie zrobili, byśmy to odłożyli na za tydzień albo na za dwa, popatrzcie, zupełnie inna historia by była w naszym ośrodku. Zupełnie inaczej by się te kilka miesięcy potoczyło. Także myślę sobie, że to jest bardzo ważne pytanie. I chciałbym może właśnie, żebyśmy trochę nad tym pytaniem posiedzieli. A co jeśli Pan Jezus Ciebie pyta tak jak Filipa? A co jeśli Pan Jezus chce, żebyś za coś wziął odpowiedzialność? Za co na razie nie bierzesz odpowiedzialności? Co wtedy? Co wtedy? 7-8 werset to odpowiedź uczniów. No Filip odpowiada bardzo racjonalnie, bardzo precyzyjnie, mówi, no 200 denarów. Za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Zastanawiałem się, czemu tak mu odpowiada. W zasadzie pytanie było, skąd kupimy chleba, a on odpowiada, nie skąd, ale za ile. Tutaj możemy się zastanawiać, to dobre pytanie na studium biblijne gdzieś tam w domu. Natomiast ciekawe jest, że 200 denarów to jest 200 dniówek, czyli tak jak dzisiaj policzyłem, no 150 zł to jest dniówka, oczywiście różna w różnych miejscach, no ale 30 tysięcy wydać w ciągu dnia, to tak trochę, wiecie, trochę serce boli. Nie wiem, mnie by przynajmniej bolało, nie wiem jak was, nie wiem jaki był stan ich kasy, ale te 30 tysięcy tak po prostu wyrzucić w jakiś tam posiłek dla potrzebujących, tak o, no to oni pewnie zbyt dużo tych pieniędzy nie mieli, więc myślę sobie, że Filipowi chodziło o to, żeby Pan Jezus jednak zrezygnował z tego pomysłu. Nawet się nie najedzą. A tyle pieniędzy pójdzie. Panie Jezu, może odpuśćmy, co? To karmienie. I dalej pojawia się druga odpowiedź. 8-9 werset. Tam oczywiście to gdzieś jakaś dynamika musiała być. Ci wszyscy uczniowie gdzieś tam podchodzą do Pana Jezusa, rozmawiają, jak to tam słuchają, no starają, są przyjęci, coś trzeba zrobić. No dobra, to coś róbmy. No i w tym momencie jeden z uczniów, Andrzej, brat Szymiona Piotra, mówi, i też nie wiem do końca, słuchajcie, czemu on to powiedział. Czy on naprawdę wierzył, że coś z tego się może wydarzyć? Czy po prostu tak stwierdził, że skoro dowiedział się o tym, to przynajmniej zabłyśnie? Nie wiem. Nie wiem, jaką miał ambicję. No ale generalnie, uczciwie sobie powiedzmy, to nie jest jakaś taka, wiecie, rewolucyjna historia. Jak powiedział, że jest tu chłopiec, który ma 2 tiry, na przykład chlebów, to by było rewolucyjne. Ale nie ma takiego chłopca. Był zwykły, prosty chłopiec, który miał 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. I on uczciwie mówi, ale w zasadzie to taka, jakaś taka autorefleksja mu przyszła, ale w zasadzie po co ja o tym mówię, lecz cóż jest to na tak wielu. Ale zwróćcie uwagę, że tak naprawdę w pewnym sensie zrobił coś bardzo szczególnego, co było bardzo, bardzo ważne właśnie w tym momencie. Co on zrobił? On w tym momencie przedstawił Jezusowi to, co mają. Chociaż było to bardzo, bardzo mało. Chociaż było to bardzo, bardzo mało, ale uczciwie przedstawił to, co ma. To, co ma. I myślę sobie, że taka lekcja dla nas też. Nie bójmy się tego zrobić. Panie Jezu, no nie mam za dużo. No mam jeden dzień wolnego w tygodniu. Na tą potrzebę, którą widzę, to w ogóle jest nic. No ale przedstaw to Panu Jezusowi. No bo Panie Jezu, mam 2 godziny dziennie, no więcej nie wykroję. No dobra, ale masz te 2 godziny dziennie. No to przedstaw te 2 godziny dziennie Panu Jezusowi. No zobaczymy, może coś z tego wyniknie dobrego. Może coś się rozmnoży. A jak tych 2 godzin nie przedstawisz, to co wyniknie? Co wtedy wyniknie? Nic nie wyniknie. Ktoś słusznie tutaj dodaje. No nic nie wyniknie. Druga rzecz taka, kiedy patrzę na to, co mówi ten Andrzej. Słuchajcie, polegać na zasobach jakiegoś chłopca, będąc apostołami Pana Jezusa, czy to nie jest trochę takie zawstydzające, krępujące? No dziwne źródło, żeby na czymś takim się opierać. Odkrycie tego, co mamy w niespotykanym miejscu u małego chłopca. Myślę sobie, że my często mamy taki szlif, taki profesjonalny. I oczywiście są fajne miejsca na profesjonalizm. Ja się cieszę, że mamy bardzo fajny dźwięk zrobiony. Cieszę się, że mam przed sobą nawet werset, który mam za sobą i nie muszę się wiecie, tutaj cały czas kręcić, mówiąc do was. To są dobre rzeczy. To wszystko jest dobre. Ale jeśli tak, wiecie, tak wszystko uprofesjonalnimy, to się pogubimy w tym naszym chrześcijaństwie. No to nie o to chodzi, że jesteśmy jacyś super profesjonalni. Nie jesteśmy jacyś super profesjonalni. I zaraz będziemy mieć wieczerzę pańską, stół pański, który nam przypomni, że nie jesteśmy super profesjonalni. Jesteśmy grzesznikami, którzy liczą na Bożą łaskę. Najważniejsze. Czasami tak jest. Myślę, że musimy skorzystać z pomocy osoby, która może nawet uczy nas pokory, że my musimy ją o coś zapytać. Tu podam wam tylko kilka takich opcji. Jedna opcja na przykład jest taka, że może ktoś mniej wyedukowany niż my, może mniej przygotowany niż my, może innej narodowości, może innego pochodzenia, a może znacznie młodszy, a może znacznie starszy, a może takiej płci, że no, nam trochę niezręcznie jest. Popatrzcie, Bóg użył małego chłopca. Wiem, że nie wiem, czy Dana nie ma dzisiaj, bo chyba Dan jest gdzieś wyjechał, ale znam Dana dosyć dobrze. Wiem, że on bardzo lubi tą historię i to nasz Dan Radościański. I on mówi, że właśnie, no, że właśnie ja się tak czuję, jak taki mały chłopiec. Co ja więcej mogę dać? Nie mogę dużo dać, ale mogę dać to, co mam. Myślę sobie, że w jakimś sensie tak chyba jest z nami. No bo co my możemy więcej dać Panu Jezusowi niż to, co mamy? A co mamy? Czy naprawdę mamy tak dużo? Myślę, że nie mamy za dużo. Ale możemy dać to, co mamy? Czy nie? Możemy? Możemy. Popatrzcie, jak to ważne, żebyśmy dali to, co możemy. Żebyśmy dali to, co możemy. Bądźmy tymi małymi chłopcami. Bądźmy uczciwi. A więc dołączmy do Jezusa w budowaniu Jego Królestwa przez akceptację czy gotowość skorzystania z pomocy z niespodziewanych, wymagającej naszej pokory rąk. I bądźmy tak jak ten mały chłopiec, który po prostu daje to, co ma i tyle. Dziesiąty werset. Bardzo ciekawy. Rzekł Jezus, każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu. Siedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Powiem wam, że jak sobie wyobrażam, że miałbym być którymś z uczniów Pana Jezusa w tym momencie, to bym się strasznie źle czuł. Bo czy ja wiem, co się wydarzy? Nie wiem. A co mi Pan Jezus każe robić? Wchodzić w coś, czego nie wiem. Zachowywać się tak, jakbym po prostu wszystko było ogarnięte. A czy coś jest ogarnięte? Nic nie jest ogarnięte. No nic nie jest ogarnięte. Mamy 5000 ludzi, Mamy te rybki i tych kilka chlebków i mamy się zachowywać tak, jakby to wszystko tutaj, nie ma problemu. Zaraz to wszystko przygotujemy. Myślę, że kiedyś, nie wiem, czy się kiedyś takiej sytuacji znajdowaliście. Ja się kilka razy znajdowałem, zawsze się bardzo niezręcznie czułem, bo to wymaga dwóch rzeczy. Dwóch rzeczy, z którymi ja się przynajmniej niekomfortowo czuję. Czyli zaufania, że Bóg coś zrobi, no i ryzyka. I ryzyka, bo mogę stracić, no bo co, no bo jak usiądzie, zasiądą i się okaże, że nic nie ma, to co? No to kicha, to będziemy się czuli niezręcznie wszyscy z tym, co żeśmy zrobili. Trzeba było przeprosić na początku, jakoś grzecznie, a nie udawać, że wszystko zrobimy. A Pan Jezus mówi, nie, zróbcie to. I myślę sobie, że czasami tak jest w naszym życiu, że musimy zachowywać się tak, jakby wszystko było przygotowane, chociaż nie jest. I nie chcę was zachęcać do lekkomyślności, bo nie sądzę, że lekkomyślność jest czymś dobrym i właściwym. Myślę, że Bóg lubi, kiedy przygotowujemy się i są też o tym pewne przypowieści, że mamy policzyć koszta, jak stawiamy wieżę, tak? Czyli to nie jest to, że wiecie, że tu jest jakaś taka biało-czarna. Nie, co do zasady Bóg chce, żebyśmy się dobrze przygotowywali do zadań, które nam powierza. Ale tutaj mówi, ale ja was czasami wypuszczam w taką przestrzeń, że wy nie wiecie i musicie mi zaufać. I to jest dobre. I są takie chwile w naszym życiu i powiem wam, że ja się chyba, że zaraz o tym powiem, to są chwile, w których najwięcej się uczymy. Właśnie o Bożym zaopatrzeniu, właśnie o Bożej obecności, właśnie o tym, że On potrafi pobłogosławić. Ale czasami musimy po prostu zaufać, czasami musimy po prostu wyjść w tą przestrzeń, gdzie nie ma jeszcze nic, tak jakby coś już było, po prostu licząc na to, że Bóg odpowie. Dlaczego? No bo mamy pewne przekonanie, że to rzeczywiście jest jego dzieło, że to jest czymś, do czego nas powołuje. Czy to jest proste to rozpoznać? Nie jest proste. Czy w związku z tym możemy to lekceważyć? Nie. Nie. Powinniśmy się czegoś z tego słowa uczyć. Myślę, że między innymi właśnie również tego. Dołączyć do Jezusa w budowaniu Jego Królestwa przez wkraczanie w sytuację, gdzie musimy Jemu zaufać, w Jego ponadnaturalne działanie i zaryzykować. To może być nowa praca. Tu się odwołam do tego, że pamiętam, jak jechałem do Tanzanii pierwszy raz, to się bałem, czy ktoś mnie tam w ogóle przywita. Bo jedziesz gdzieś do jakiegoś kraju i nie wiesz, albo ktoś cię przywita, albo nie przywita. Jak nie przywita, to co zrobisz? No, nie wiesz, co zrobić. Po prostu, no co, no, nawet nie ma jak się zawinąć, bo jesteś pośrodku państwa, którego nie znasz. Nowe miejsce, nowy zbór i nawrócenie też jest takim miejscem. Jeśli ktoś z was się jeszcze nie nawrócił, to jak się nawraca, to jest tak, że będziesz w nowej sytuacji. Trzeba będzie Bogu zaufać w tej nowej sytuacji, kiedy Jemu podporządkujesz swoje życie. I to nie jest proste. To nie jest proste, ale właśnie takiego kroku wiary, takiego zaufania często Bóg od nas wymaga. 11 werset. Najbardziej pocieszający. Chociaż zwróćcie uwagę, że 10 jest przed 11. Każcie ludziom usiąść, a dopiero potem 11. Jezus wziął chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. Jezus w ponadnaturalny sposób wypełnia nasze braki. Jest obecny, działa tajemniczo, bo nie wiemy tak naprawdę, zwróćcie uwagę, nie wiem, czy was kiedyś to ciekawiło, jak to Pan Jezus zrobił? No ja nieraz kombinowałem, jak On to zrobił? Czy jakoś tą rękę chował do jakiegoś tam, nie wiem, worka i tam te chleby jakoś tam... No jak On to robił? Nie wiemy. No jakoś to robił. Nie ma tej mechaniki tutaj opisanej. No robił to po swojemu. I tyle. Ale zrobił. Najważniejsze, że to zrobił. A uczniowie mieli Mu zaufać. No i posadzili tych 5000 tych mężczyzn na tej trawie. I co ciekawe, na tym się nie skończyło, bo skończyło się na tym, że jeszcze pozbierali, o czym za chwilę powiem. Natomiast chciałbym powiedzieć o tym, że są takie właśnie chwile, kiedy jesteśmy w wersecie 11 po wersecie 10. W wersecie 10 musimy zaufać, trochę wyjść poza to, co jest bezpieczne, gdzie czujemy się właśnie dobrze, komfortowo, bo to kontrolujemy i wychodzimy poza tą, jakby wchodzimy w tą przestrzeń, gdzie musimy liczyć na Boga, na Jego działanie i Bóg faktycznie zaopatruje I wtedy dzieje się coś wyjątkowego, myślę. Wtedy dzieje się wielka, mamy wielką radość, że jednak to zrobiliśmy, że jednak żeśmy się nie zatrzymali, że jednak coś żeśmy zaryzykowali. Może z kimś żeśmy porozmawiali, z kim się baliśmy porozmawiać o Bogu przez ostatnich 5 lat. I powiedzieliśmy. I zaskoczyło. Może jeszcze się ta osoba nie nawróciła, ale chodzi z tym. Cieszymy się, czy się nie cieszymy? Cieszymy się. Wyszedłem. Zaryzykowałem. Posiałem. Coś się w tej osobie zaczyna dziać. A jaka będzie radość, jak za parę miesięcy się nawróci? Są takie miejsca, są takie przestrzenie, gdzie po prostu musimy do tego 11 wersetu, kiedy Bóg zadziała, przejść przez ten werset 10, kiedy wychodzimy poza to, co bezpieczne i znane. I chciałbym was zachęcić i siebie zachęcić, żebyśmy się takich chwil nie bali albo, bojąc się, nie unikali. No może uczciwie powiemy, boimy się, ale nie unikamy i ciągle jednak w takie sytuacje wchodzimy. Werset 12 i 13. Taki werset, gdzie już wielu z nas się czuje bezpieczniej, kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich, pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Ja to podsumowałem w taki sposób. Jezus chce, abyśmy szanowali Boże błogosławieństwo i nie zmarnowali nic z tego, co On rozmnożył. Jezus chce, żebyśmy właśnie, ale zwróćcie uwagę, nie kontrolowali na początku. Na początku nie, ale kiedy już Bóg daje to błogosławieństwo, to żebyśmy lekko tego błogosławieństwa nie traktowali, ale żeby się nic nie zmarnowało. Żeby się nic nie zmarnowało. Żeby ta wdzięczność Boża za to, że On to zrobił, też się wyraziła w tym, że pozbieramy, że nie zlekceważymy, że policzymy te wszystkie okruchy. Nie wiem, na co oni to później, jak to wykorzystali, ale jakoś dobrze na pewno to wykorzystali. Na pewno było to czymś, jakimś kolejnym błogosławieństwem, już nie dla tych ludzi, którzy się najedli, może, nie wiem, dla jakichś zwierząt, nie wiem, co oni z tym zrobili, ale sedno jest takie z tego, że Pan Jezus chciał, żeby się nic z tego nie zmarnowało. I myślę sobie, że to też jest ważna lekcja. Można by powiedzieć tak, Pan Jezus jest i wtedy, kiedy są cuda, i wtedy, kiedy trzeba coś pozbierać, wtedy, kiedy trzeba może wstawić w jakiś Excel jakieś rzeczy, które się pojawiły. Tutaj trochę mi się znowu kojarzy nasza zborowa służba. Kiedy żeśmy zaczęli robić, no to pieniądze zaczęły spływać z całego świata i ciągle jeszcze je mamy. I ciągle musimy się zastanawiać, co z nimi robić. Bo tak naprawdę, no mamy. I dobrze, że mamy i pilnujemy i chcemy, żeby jak najlepiej te pieniądze wykorzystać. Pozbierajcie wszystko. To też jest wierność Bogu i to też jest dołączanie do Jezusa przez szacunek do tego i dobry zarząd nad tym, co nam powierzył. W cudowny sposób, ponadnaturalny sposób. To się również Panu Jezusowi podoba. Także jest czas na cuda i jest czas na Excela. Jedno i drugie jest od Jezusa. Tu nie ma żadnej sprzeczności, bo właśnie taki jest Boży porządek. I podsumowując to wszystko, 14 werset, ludzie ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Ale trochę wam opowiedziałam o tej całym kontekście, o tym, że zaczęło się to wszystko w 5 rozdziale, od bardzo radykalnej dyskusji z faryzeuszami na temat tego, kim jest Pan Jezus. Później na podstawie tego, co zrobił tutaj, że rozmnożył ten chleb, Pan Jezus to wykorzysta i powie o tym, że On jest tym jedynym prawdziwym chlebem żywota. I skonfrontuje te tłumy, które przyjdą z tym, że musicie wybrać. Musicie wybrać. Ja jestem chlebem żywota. Nie ma innego chleba żywota. I zakończyło się to właśnie w tym dialogu. W dialogu Jezusa i 12. Czy wy chcecie odejść? I Szymon Piotr powiedział, nie mamy do kogo pójść. Ty masz słowa żywota wiecznego. Ja powiedział, że ostatecznie dołączamy do Jezusa w budowaniu Jego Królestwa, przez trwanie przy Nim we wszelkich sytuacjach. To był taki fajny moment. Kiedy Pan Jezus rozmnożył chleb i ryby i nakarmił 5000. Ale później był niefajny moment. Słuchajcie, dużo nie minęło. Może kilka dni minęło, góra. I był bardzo niefajny moment. Ale Jego uczniowie dalej byli przy Nim. Jego prawdziwi uczniowie dalej byli przy nim, powiedzieli, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. I to też jest, myślę, takim najważniejszym, najważniejszą lekcją. Różne chwile możemy przeżywać w życiu. Być może dzisiaj jesteś również w różnym momencie swojego życia, ale ostatecznie mamy trwać. Mamy trwać przy Chrystusie we wszelkich sytuacjach. Trwajmy, pamiętajmy, kto ma życie wieczne, w kim jest życie wieczne. Można powiedzieć, kim jest życie wieczne, bo ostatecznie Chrystus jest tym życiem wiecznym. Niech nam Bóg błogosławi w tym dobrym dziele. Siejmy i dołączajmy do Pana Jezusa w budowaniu Jego Królestwa. Amen. Powstańmy i pomódlmy się.